Jak wspomniałem, rozpoczynając nasze nabożeństwo w tym tygodniu, tak odbierałem w moim sercu. Też takie słowo otrzymywałem, odbierałem, więc trudno mi było cokolwiek innego zaproponować czy przynieść na dzisiejsze nabożeństwo, że jako Kościół w Nowych Łódź, jako zbór, jesteśmy w takim miejscu, że potrzebujemy się uniżyć, potrzebujemy się ukorzyć przed naszym Bogiem. Gdybym miał po ludzku do tego podejść, to bym się nie podjął tego, dlatego że, tak jak wiem i też to wiecie, gdy się rozmawia z człowiekiem niezbawionym i jak jest trudno go przekonać do tego, żeby się upamiętał. Tak jest trudno człowieka przekonać, żeby się uniżył przed Bogiem, a trudno jest człowieka, żeby uwierzył. Jest to niemożliwe. Z naszej strony. Tak samo mam tę głęboką świadomość, że niemożliwe jest od mojej strony spowodować, żeby się zbór uniżył. Ja mam tego świadomość, ja to wiem. Ja nie jestem w stanie żadnego człowieka skłonić do żadnej refleksji. Ale ufam, że Boże Słowo, Duch Święty, pracując w naszym życiu, może coś uczynić. Może ktoś zapytać tak, czy stało się coś szczególnego? Nie, nie stało się nic szczególnego. Wszystko jest, nic nie wydarzyło się. Po prostu tak to w swoim sercu odczuwam i tak to czynię. To moje kazanie dzisiejsze chcę rozpocząć od przypomnienia nam pewnego wydarzenia w historii Izraela. W tym kalendarzu Izraela był taki dzień, który nazywał się Dzień Pojednania. Ten Dzień Pojednania jest odpowiednikiem śmierci Chrystusa na krzyżu, bo przecież w tym dniu arcykapłan składał ofiarę za grzech i wchodził do miejsca Najświętszego Świątyni. A co uczynił Jezus? Jezus uczynił dokładnie to samo. Więc w Dzień Pojednania arcykapłan składał ofiarę za własny grzech, a później za grzech Izraela, wnosił krew ofiary do miejsca Najświętszego i tam dokonywał różnych czynności. W tym roku to w kalendarzu Izraela to zawsze jest ten sam dzień, to jest 10 Tishri. Co rok mają taki dzień. W tym roku to był czwartek 9 października w kalendarzu tym naszym, który obowiązuje w naszym kraju. Ale mnie interesuje nie to, czym się zajmował arcykapłan. Bo to, czym się zajmował arcykapłan, to uczynił Jezus. Ja chcę zwrócić uwagę na to, co miał w tym dniu uczynić naród izraelski. Bo arcykapłan miał swoją pracę do wykonania. I on ją wykonywał zgodnie z postanowieniami. Ale chcę zwrócić na to, co naród izraelski w tym dniu. Bo mogli powiedzieć tak, no arcykapłan niech złoży ofiarę, a my w naszych domach albo gdzieś tam w świątyni poczekamy, aż ofiara zostanie złożona. Grzechy zostaną odkupione, winy zmazane. Będziemy mieli znów kolejny rok do następnego Yom Kippur, czyli Dnia Pojednania. Ale tutaj w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, od 29 rozdziału, wersetu i poniżej czytamy takie słowa. To jest na 130. Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział, od 29 wersetu do 35. A to będzie dla was wieczystą ustawą. W miesiącu siódmym, 10 dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Zarówno tubylec, jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. I od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. To jest dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się w waszych duszach, ustawa to wieczysta. I tu jest już skierowane słowo do Izraela. Nie tylko do tego, co miał arcykapłan czynić, poszczególne wydarzenia. Ale słowo, które mówi, w jakim nastawieniu serca, z jaką postawą Izraelici powinni przeżyć ten dzień, wejść w ten dzień. To nie mogło się odbywać w ten sposób, że tam się dokonuje gdzieś ofiara i my jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, że ona się dokonuje, Ale my no, mamy taki do tego lekki dystans i to się dokona, nasze grzechy zostaną zakryte. Pan Bóg oczywiście także zwrócił się bezpośrednio do narodu, co ma robić w tym dniu. I po pierwsze miał to być dzień sabatu, niezależnie od tego, czy to wypadało w środę, czy w czwartek, czy w poniedziałek, czy w niedzielę, czy w sabat. Miał to być dzień sabatu. A więc dzień sabatu to jest dzień całkowitego odpocznienia. Jest to dzień, kiedy się nie wykonuje żadnej pracy. Chcę wam powiedzieć, że to ma ogromne znaczenie. Bo jeśli my na co dzień jesteśmy zajęci różnymi sprawami, na co dzień jesteśmy zajęci różnymi obowiązkami, różnymi myślami, to śmiem twierdzić, że nie jesteśmy w stanie w sposób właściwy i refleksyjny skupić się na Bogu. To nie było przypadkowo, że był taki dzień ustanowiony w Izraelu i to miał być dzień poświęcony dla Boga. To nie był tylko dzień, żeby oni sobie fizycznie odpoczęli. Chociaż też przy okazji było to fizyczny odpoczynek od pracy. Ale był to dzień, w którym się mieli skupić na Bogu. I ja uważam, że to jest coś super ważnego dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w jakich żyjemy. Bo my dzisiaj przestajemy mieć sabat od naszych spraw, od naszych myśli, od naszych zajęć. Tak naprawdę niedziela zaczyna wyglądać tak samo jak każdy inny dzień tygodnia. Przysiągnięci obowiązkami, zajęciami, wrócicie do domu i będziecie wykonywać niektórzy pracę na poniedziałek. Bo macie coś tam zaległego do zrobienia. Albo ktoś sobie wziął do domu. I ja nie mówię, że mamy przestać pracować, nie o to mi chodzi. Chcę wam powiedzieć, że Bóg chce nam dać takie chwile. I nie mówię, że ma to być konkretny dzień, ale w ogóle taki czas, żebyśmy się odłączyli od naszych codziennych, zwykłych, tych pospolitych obowiązków, które i tak musimy wykonać i tak, bo tak wygląda życie na ziemi. I mieli okazję i możliwość usiąść, tak jak dzisiaj było mówione, przy stole i skupić się na Panu, na Zbawicielu. I skupić się na Słowie Bożym. Kiedy miałeś taki czas, że naprawdę mogłeś się skupić, naprawdę skupić do głębi na Bożym Słowie? Czy w przelocie je łapiesz i w przelocie je odczytujesz? Czy w przelocie łapiesz kromkę chleba, żeby zjeść, bo lecisz do pracy? Rozumcie, ja nie wzywam do tego, że mamy sabat świętować, bo też znacie moje zrozumienie i podejście do tych kwestii. Ale ja mówię o pewnej idei. I dzień pojednania, mimo tego, że był to jakikolwiek dzień tygodnia, był ogłaszany sabat. Bo Izraelici mieli w tym dniu się skoncentrować na Bogu, a nie na swoich pracach, zajęciach, tym wszystkim, co mieli do wykonania. Czym są zajęte twoje myśli dziś? Czym są twoje myśli zajęte teraz? O czym myślisz teraz? Dalej, miał to być dzień ukorzenia się przed Bogiem. To była druga rzecz. Dzień sabatu i dzień ukorzenia się przed Bogiem. A więc to nie było obojętne, z jaką postawą dokonywało się dzień przebłagania. To nie była tylko sprawa arcykapłana. To była także sprawa tych, którzy uczestniczyli w tym dniu. Także sprawa Izraelitów. I to jest powiedziane, że miał być to dzień ukorzenia się przed Bogiem. Na czym to ukorzenie polegało? W Izraelu to polegało na tym, że to był dzień postu. To był dzień postu. Niewiele mamy przyjemności na tej ziemi. Jedną z większych to jest jedzenie. To jest jedna z większych przyjemności. To jest jedna z większych przyjemności, jaką mamy na tej ziemi. Wiecie, jak ciężko nam się jest wyrzec tej jednej z większych przyjemności, jaka jest na tej ziemi? A ukorzenie się miało też taki wymiar. Taki miał wymiar ukorzenie się. Ja tak osobiście twierdzę, że jeżeli ktoś jest w stanie zapanować nad własnym apetytem, to jest w stanie zapanować nad większością swoich pożądliwości. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zapanować nad swoim żołądkiem, to może się potykać w różnych dziedzinach. Samokontroli, samopanowania. To jest jeden z trudniejszych takich sfer do poddania pod działanie, pod kontrolę Ducha Świętego. A więc tutaj był to dzień postu. Dalej był to dzień refleksji nad własnym życiem. Dzień pojednania to był dzień refleksji nad własnym życiem, Był to dzień wejrzenia w siebie. Powiedzmy szczerze, kiedy ostatnio miałeś okazję wejrzeć w siebie? Usłyszeć własne myśli? Usłyszeć Boże myśli? Kiedy? Czy wystarczy niedziela na chwilę? Chociaż też się tutaj dzieją różne rzeczy. Albo kiedy modliłeś się tak, jak Dawid się modli, Panie, zbadaj serce moje. Bo wiecie, jak my sami się możemy zbadać, jakie my mamy wejrzenie sami w siebie. Różnie to wychodzi, jak my sami na siebie patrzymy. Powiedz, Panie, zbadaj serce moje. Na przykład ja osobiście bardzo nie lubię się badać. W sensie takim fizycznym, tym chodzić do lekarza. Bardzo nie lubię. Jak mnie zaczyna boleć, to bardzo dopiero wtedy idę do lekarza. Nie chcę wiedzieć, czy jest ze mną coś nie tak. W sensie tym fizycznym. Nie lubię tego, po prostu. Już to nieraz tutaj mówiłem. Czy to jest mądre? Nie wiem. Na pewno powiecie, że nie. Ale powiem wam, że w sensie duchowym to jest strasznie niebezpieczne. To może być niemądre w sensie tym cielesnym. Ale w sensie duchowym brak refleksji nad własnym życiem i wejrzenia w siebie jest śmiertelnie niebezpieczny. Zostawianie tego sobie tak, niech się dzieje samo, może mieć fatalny skutek dla naszego życia duchowego. I trzecią rzecz to był dzień wyznania grzechów. Dzień pojednania to był dzień wyznania grzechów. Czy lubicie wyznawać grzechy? Czy w ogóle jeszcze wyznajemy grzechy? Czy mamy spowiedź? Pewien duchowny raz zapytał człowieka wierzącego, czy macie spowiedź? Ja powiedział, nie, my spowiadamy się Bogu. On na to zareagował. To łatwizna. Ale czy my jeszcze w ogóle Bogu się spowiadamy? Czy robimy coś takiego, co gdzieś jest określone jak w polskiej terminologii jako rachunek sumienia? Czy wolimy powiedzieć tak, wyznać, że krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza, ja sprawą grzechu się nie zajmuję? Wiecie, że dzisiaj jest taki w ogóle kierunek teologiczny w ewangelicznym chrześcijaństwie, że chrześcijanie w ogóle się problemem grzechu nie powinni zajmować. Bo żyją pod przykryciem krwi Jezusa i to ich nie dotyczy, to zagadnienie, ten temat. Grzech dotyczy niezbawionych. A oni są oczyszczeni, obmyci, ich to nie zajmuje. Pismo uczy nas czegoś. A może jeszcze jedną rzecz powiem. Bo możemy przecież oprzeć się na fragmentach, które nam mówią o tym, że bez ustanku się radujcie. Radujcie się zawsze w Panu, radujcie, powtarzam wam. A ja, stając tu przed wami, proponuję, żebyśmy zrobili nabożeństwo, w którym się mamy uniżyć, ukorzyć przed Bogiem. No to można powiedzieć, to ja postępuję wbrew temu, co mówi Boże Słowo, ponieważ tu stanąć i was wezwać do tego, żebyśmy się radowali. Jakoś tutaj podkręcimy atmosferę i będziemy się radować przed Panem. Bo zawsze się radujcie. Otóż, jeżeli chcemy być wnikliwymi studentami Pisma Świętego, to chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo nas uczy adekwatnego zachowania do sytuacji. I Boże Słowo mówi, że jeżeli kto cierpi, to niech się modli. Jeśli kto się weseli, niech śpiewa pieśni. A jak ktoś zgrzeszył, to czego nas uczy Boże Słowo? Niech się ukorzy, niech się upamięta i niech wyzna swój grzech Bogu. Adekwatne zachowanie do sytuacji, do okoliczności, nieschematyczne i jednostronne podejście do chrześcijaństwa. A więc w Izraelu dzień pojednania to był dzień wyznania grzechu. Ciekawą funkcję spełniał arcykapłan, bo arcykapłan podchodził do zwierzęcia, do kozła ofiarnego, nakładał na ręce, na głowę kozła ofiarnego w tym okresie świątyni, gdy była świątynia. i wyznawał grzechy całego Izraela. Tak się zastanawiam, skąd on znał grzechy całego Izraela? To nie mogło być takie odklepane, Panie Boże, składam na głowę kozła grzechy Izraela i go wypędzamy na pustynię. On wyznawał, to trwało, trwało, trwało i trwało, bo on wyznawał nad głową kozła grzechy Izraela i dopiero wtedy ten kozioł był wypędzany na pustynię, by zginąć. I Boże Słowo, Nowy Testament nas do tego samego wzywa, abyśmy się przed Panem, Boże Słowo też nas do tego wzywa, abyśmy wyznawali nasze grzechy Bogu. A teraz co Nowy Testament na ten temat? W okresie Starego Testamentu to nie jest jeden fragment. Akurat wybrałem dzień pojednania, kiedy Bóg mówi, ukorzy się mój lud. A co Nowy Testament? Nowy Testament może Rzymian 8:1. Pamiętacie, co tam jest napisane? No właśnie. Powiem wam coś. Rzadko są wersety w Biblii, które są tak naginane jak ten werset. Mówię to całkowicie odpowiedzialnie. Szafowany w sytuacjach, w których nie powinien być zużywany ten werset. Możemy powiedzieć, że nie ma dla potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, więc problem ukorzenia załatwiliśmy, gdyśmy się nawrócili. I możemy mieć taką teologię, że kiedy żeśmy się nawrócili, to problem grzechu został załatwiony i już więcej nie musimy do tego wracać. Zadam wam pytanie o inne fragmenty Pisma Świętego. Czy znacie jakieś fragmenty Nowego Testamentu, które mówią nam, że się mamy na przykład ukorzyć, uniżyć? Czy takie są w ogóle w Nowym Testamencie? Czy nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie? Otóż Nowy Testament nam pokazuje wiele fragmentów, w których Boży lud, Kościół Pana jest wezwany do uniżenia i do ukorzenia się. I chcę wam coś takiego powiedzieć. Kiedy przeanalizowałem sobie różne fragmenty Pisma Świętego, to taki jest mój wniosek, że o wiele mocniejsze słowa Bóg wypowiedział w Starym Testamencie do Izraela, a w Nowym Testamencie do Kościoła, niż mówi o ludziach, którzy go w ogóle nie znają. Pomyślcie o tym, o ludziach, którzy go w ogóle nie znają, których Biblia nie usprawiedliwia w tym sensie, że ich usprawiedliwia, tylko nazywa ich po imieniu, nazywa, że są oddzieleni od Boga, że są zgubieni, że są grzesznikami, Biblia to nazywa. To częściej Bóg do nich mówi, miłuję was i przyjdźcie do mnie. To częściej Bóg wzywa ich, żeby się upamiętali i przyszli do Niego. Mówi o miłości do takich ludzi. A kiedy Kościół, czy Boży Lud Starego Przymierza, czy Kościół Nowego Przymierza zabrnął w jakąś ślepą ulicę, to Bóg nieraz posługiwał się bardzo zdecydowanymi słowami, mówiąc do Kościoła. I żeby nie być gołosłownym, to chcę wam przytoczyć, czy przypomnieć Księgę Objawienia Jana. Pozwólcie sobie przeglądnąć Księgę Objawienia. I tam mamy przedstawiony stan Kościoła. Tam mamy przedstawiony stan zborów z pierwszego wieku, z lat, wiecie, 90 lata po Chrystusie, czyli de facto no, jedno pokolenie po Chrystusie. To nie jest 2000 lat po Chrystusie, to jest jedno pokolenie, 60 lat od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, bo tyle minęło do Księgi Objawienia, do tych listów. I tam znajdujemy już taką diagnozę i analizę, w której Pan Jezus patrzy na Boży lud, patrzy na swój Kościół i w wielu przypadkach kończy swoje podsumowanie, upamiętaj się, bo jeśli nie, to co zrobię? Ruszę twój świecznik. Dlaczego nie mówi, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie? Oni byli w Chrystusie, bo to był Boży Kościół. Ale Jezus mówi do nich, upamiętaj się, bo potrząsnę twoim świecznikiem. I tak dalej, i tak dalej. Możemy analizować i przyglądać się wszystkim tym listom, a ja zwrócę uwagę wam na Laodyceę, bo to mnie zastanawia. Zbór w Laodycei, to jest z trzeciego rozdziału, zbór opisany od wersetu 14 do 21. Nie będę odczytywał, tylko odczytam werset 17 i na tym się zastanowię chwileczkę. Pan Jezus mówi tak do tego zboru, do przywódcy tego zboru, do pastora tego zboru i do całego zboru, przez niego też do całego zboru i do nas dzisiaj. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak i ślepy i goły. I muszę wam powiedzieć, że nie mogę zrozumieć, jak do tego doszło. Jak do tego doszło, żeby Kościół Pański, w którym jest Boże Słowo, w którym jest Duch Święty, doszedł do takiego punktu w swoim życiu, że stracił całkowicie duchową percepcję, zrozumienie, wejrzenie, stał się, mówiąc obrazowo, ślepy. Bo jakże nazwać taki kontrast, bo tu nie jest powiedziane, że oni się trochę mijali z prawdą. Oni są na zupełnie obcych biegunach. Ten zbór staje i mówi, i chlubi się, i jest dumny z tego, jak wygląda ich wiara. Oni się chlubią z tego, jacy są rozwinięci duchowo. Oni się chlubią z osiągnięć swoich duchowych. Mówią o sobie, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Pomyślmy sobie o Kościele, który mówi, że jestem bogaty, niczego nie potrzebuję. Wzbogaciłem się. A więc ja rozumiem, że jest to zbór pełen wszystkiego. Jeżeli nic nie potrzebuje, to jest zbór pełen darów duchowych, to jest zbór pełen mocy Pana, to jest zbór pełen uzdrowień. Bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Ja tak rozumiem zbór, który w ten sposób mówi o sobie. Myśli o sobie. A Pan staje z drugiej strony i mówi, człowieku, Kościele, ty jesteś jak kura. Mało co widzisz. Ledwo przed sobą ziarnko zobaczysz. Nic nie widzisz. Pan mówi, jesteś biedny, goły, nagi, nędzny i pożałowania godny. I dla mnie nawet nie chodzi tutaj o tą diagnozę Jezusa, bo ona jest, wiecie, poruszająca, to byśmy tak naprawdę zrozumieli, co Pan Jezus chce powiedzieć do końca temu zborowi, ale dla mnie najtrudniejsze jest to, jak mogło do tego dojść, że jest taka schizma, że jest takie rozszczelenie, całkowite, fałszywe zrozumienie stanu. Wiecie, bo to jest różnica, na przykład kiedy ja widzę, że upadam, widzę, że żyję źle i mam tego świadomość, przychodzę do Boga, to jest zupełnie co innego. A tu jest taka sytuacja, że oni żyją po świecku, ugrzęźli w tym świecie, przyjęli zwyczaje tego świata, chodzą w tych zwyczajach tego świata i mówią, jesteśmy bogaci, wyposażeni, Pan nam błogosławi, wszystko jest okej. Na tym polega problem. Brak wejrzenia. I to mnie zastanawia, bo zadaję sobie pytanie, jak mogło do tego dojść? Jak mogło do czegoś takiego dojść w Kościele? Jak może dojść do czegoś takiego w życiu wierzącego człowieka, który się narodził na nowo, przeżył przebaczenie grzechów, przeżył chrzest, Duch Święty w nim pracuje, Słowo Boże majczyta, jak może do czegoś takiego dojść? I coś takiego zaczyna się wcześniej, wiecie, coś takiego, ten stan, który tu jest opisany, zaczął się wiele lat wcześniej. Bo ten stan zaczął się wtedy, kiedy Duch Święty zaczął przemawiać do tego Kościoła. Kiedy Duch Święty zaczął przemawiać do tych ludzi, a oni zamknęli swoje oczy i swoje uszy na ten głos. To się zaczęło wiele lat wcześniej, gdy Duch Święty pokazywał im, jaką drogą pójść. Oni powiedzieli, nie byli wrażliwi na to, nie reagowali, nie przyjmowali tego. Powolutku zatrzymywali to Boże działanie, bo ono jest delikatne, bo ono jest, wiecie, subtelne, bo ono jest pełne duchowej wrażliwości, wymaga wrażliwości, a nade wszystko wymaga decyzji. I tu się rozbija wszystko. Wymaga konkretnych decyzji w naszym życiu, a my tego nie chcemy. Nie chcemy tego. Nie chcemy podejmować wyzwania i podejmować ważne decyzje, które by nas nakierowały na Bożą drogę. Więc jeżeli Pan od nas wymaga coś, czego nie chce zrobić, to najlepiej powiedzieć, że Pan tego ode mnie nie wymaga. Rozumiemy to? To jest bardzo prosty mechanizm. Pan ode mnie tego nie wymaga, więc nie robię tego, bo wtedy by mnie to za wiele kosztowało. Idę dalej swoją drogę. I teraz ktoś zapyta, a tak właściwie to z czego powinniśmy się ukorzyć? No to konkretne już pytanie, z czego? Z czego powinniśmy się ukorzyć? Z czego powinniśmy pokutować? Z czego powinniśmy, za co powinniśmy przeprosić Pana? I tak Cię zapytam, tak Ci odpowiem na tym etapie. Jeśli pytasz szczerze, to będziesz wiedział. A jeśli pytasz po to, żeby zanegować, to się nigdy nie dowiesz. Nie dowiesz się tego. Motywacje wyznaczają, na ile objawienie dociera do naszego życia. Z jaką motywacją przychodzisz do Boga, to oznacza, ile usłyszysz i ile otrzymasz. Jeśli nie zmienisz najpierw motywacji, to wiele do ciebie nie dotrze. Tu jest wielka, wielka sprawa, wielka tajemnica. Więc z czego możemy się upamiętać przed Bogiem? Ja mam, zrobiłem sobie parę punktów, chcę je odczytać. Za co powinniśmy się ukorzyć? Za to, że grzeszymy w ukryciu, robiąc rzeczy, które się Bogu nie podobają. I co gorsza, zaczynamy myśleć, że Bóg widzi te słabości, akceptuje je, akceptuje nas w 100% takimi, jakimi jesteśmy. Ciekawa teologia. Jeżeli to używasz w ewangelizacji, to możesz. A jeżeli to tak masz podejście po latach podążania za Panem, to czegoś nie uchwyciłeś. Czegoś nie zrozumiałeś. Jakie to grzechy robimy w ukryciu? Każdy niech sobie samą listę zrobi swoją. Za to, że wypowiadamy dużo pustych i szkodliwych słów, które zamiast przynosić błogosławieństwo, przynoszą szkodę Kościołowi. Nasze języki są nieokiełznane. Wypowiadamy słowa, które powinniśmy się wstydzić. Wypowiadamy je do braci, do sióstr. I nawet wypowiadamy je do ludzi niezbawionych na temat Kościoła. Za to, że plotkujemy, obmawiamy jednych drugich, zamiast modlić się o siebie i usługiwać sobie nawzajem w miłości i trosce. Za to, że marnujemy zbyt wiele czasu, poświęcając go na własne przyjemności i zachcianki, a nie mamy serca ani czasu dla Bożych spraw. Za to, że nie jesteśmy gorący dla Pana w naszej wierze, ale nasza wiara stała się przyzwyczajeniem i nawykiem. Z nawyku, z przyzwyczajenia pewne rzeczy dzieją się w naszym życiu już. Za to, że mamy tak mało miłości do zgubionych, wcale nie odzwierciedlamy tego, co jest w Bożym sercu do grzeszników. Za to, że nie głosimy Chrystusa na co dzień tak, jak powinniśmy to robić, ale szukamy sobie usprawiedliwień, dlaczego tego robić nie możemy. Za to, że jesteśmy słuchaczami słowa, ale rzadko stajemy się jego wykonawcami. Za co jeszcze? Odważnie. Bądźcie odważniejsi ode mnie. Jestem bardzo delikatny w tym, co mówię. Bardzo. Za co jeszcze? Co jeszcze? Za co jeszcze powinniśmy się przed Bogiem ukorzyć? Pomyślcie o tym. Masz odwagę to powiedzieć? Proszę. Za co powinniśmy się ukorzyć przed Bogiem? Wy to wiecie. Czy my tego nie wiemy? Czy ja o tym muszę mówić? Macie jakieś inne propozycje? Za co jeszcze? Głośniej, nie wstydźmy się, bo nic nie słyszę. A jak dzisiaj wyglądają chrześcijańskie domy? Ludzie, którzy żyją w domach podzielonych, marzą, żeby mieć chrześcijański dom. Marzą. Oni o niczym nie marzą, tylko żeby mieć męża nawróconego i żonę nawróconą. A jakby nieraz zamieszkali z takim chrześcijańską rodziną przez tydzień, to by powiedzieli, no to nie ma większego znaczenia. Pomyślmy o tym. Na co patrzą nasze dzieci? Jak się kłócimy i szarpiemy? Mąż z żoną? A ile domów chrześcijańskich, rodzin jest podzielonych? Można to skwitować jednym zdaniem. Każdy sobie rzepkę skrobie. Mąż sobie, żona sobie, dzieci sobie, chomik sobie, kotek sobie. Każdy sobie żyje w swoim światku i w klatce. Drodzy, taką listę to można wydłużać. Taką listę to można... Każdy można tą listę wydłużać w nieskończoność. Bo tych rzeczy są dziesiątki. I teraz zmierzając do finału. Dlaczego powinniśmy się ukorzyć? Może to jest cel, nie? Bo że to wiecie, to jest bardziej oczywiste. Ale dlaczego? W jakim celu? Do czego to ma nas prowadzić? Do czego nas prowadzi coś takiego? Mam tych rzeczy kilka. Nie wiem, jak je powiedzieć, żeby je powiedzieć sprawnie, szybko. Powiem tak. Dlatego, że Boże Słowo w wielu miejscach o tym mówi wierzącym ludziom. I mówiło Boże Słowo to Izraelowi i Boże Słowo to mówi w Nowym Przymierzu. I w wielu fragmentach się pojawia termin ukorzycie się, upamiętacie się, nawrócicie się, który jest skierowany bezpośrednio do ludzi wierzących, nie do ludzi zgubionych. I ktoś zaprotestuje i powie tak, ale przecież to słowo było kierowane do bardzo konkretnych ludzi w bardzo konkretnych okolicznościach. To słowo było do nich skierowane. To słowo było skierowane do Izraela, kiedy grzeszył, więc to rozumiemy, do Kościoła, do Ladycei, kiedy grzeszył. To słowo dotyczyło jakiejś konkretnej grupy ludzi w jakiejś konkretnej rzeczywistości. Przyszedł mi na myśl pewien przykład, który chcę wam powiedzieć. On nie tylko dotyczy tego kazania, ale on dotyczy w ogóle naszego podejścia do Biblii. Ten przykład, ktoś powiedział, że jest prawdziwy, że on miał miejsce w Korei. Był tam bardzo wykształcony pastor teologicznie i głosił co niedzielę kazanie i kiedy wstawał za kazalnicą, czytał jakiś fragment Pisma Świętego i po wyjaśnieniu tego fragmentu mówił, ale to się odnosiło do ludzi tamtych czasów, to się odnosiło do ludzi, którzy wtedy żyli, to było słowo do nas, do nich. Do nas to słowo brzmi zupełnie inaczej, musimy je przefiltrować. Następną niedzielę czytał inny fragment Pisma Świętego i, mówił, i robił takie samą egzegezę, wyjaśnienie. Mówił, to słowo odnosiło się do ludzi tamtych czasów. Oni robili to i to w konkretnej sytuacji, więc mieli takie słowo. Nas to słowo tak bardzo nie dotyczy. My mamy zupełnie inne realia, inaczej funkcjonujemy, żyjemy w nowej rzeczywistości. I w tym zborze była jedna starsza siostra, taka szczera chrześcijanka i ona po każdym takim kazaniu szła do domu, brała Biblię, swoją Biblię, nożyczki i wycinała tą księgę, o której pan, o której pastor powiedział, że to słowo nie jest do nas. Wycinała tą księgę i odkładała na bok. I tak po jakimś czasie wycięła całą Biblię i zostały jej same okładki. I pastor miał urodziny. I wzięła, zapakowała te okładki, owinęła w piękny papier, zawiązała kokardkę i przyszła do pastora. Powiedziała, pastorze, z okazji urodzin mam dla ciebie prezent. Biblię. Ty jesteś kaznodzieją, ty jesteś nauczycielem słowa, ja mam dla ciebie Biblię. I przyniosła mu Biblię. On się ucieszył, że dostanie nową Biblię, otworzył, rozpakował i oburzony, ale przecież tu są same okładki. I ona do niego wtedy powiedziała słowa. Przyniosłam ci taką Biblię, w jaką ty wierzysz. Przyniosłam ci takie słowo, jakie ty wierzysz. Aby się bracia i siostry kiedyś w naszym życiu nie okazało, że my wierzymy w okładki. Żebyśmy nie okazało, że my wierzyliśmy w okładki Biblii, a nie w słowo, które w tej Biblii jest zapisane. Drugą rzecz. Dlaczego są takie sytuacje, kiedy my potrzebujemy się uniżyć, potrzebujemy się ukorzyć przed Bogiem? Może wam tak zadam takie pytanie. A czy my potrzebujemy widzieć, jak Bóg wysłuchuje nasze modlitwy? Pomyślmy sobie. Czy mamy takie sprawy, które, o które wołamy, o które prosimy, o które błagamy Pana? Boże, chcielibyśmy w końcu zobaczyć, Panie, jakąś odpowiedź, jakieś rozwiązanie realne, zadziałanie. I ten fragment, który zacytowałem, rozpoczynając nabożeństwo, chcę wam jeszcze raz zacytować, to jest druga kronik, księga kronik, mam otwarty już siódmy rozdział, gdzie jest powiedziane, ukorzy się mój lud. Znamy to, bo to jest bardzo znany fragment Pisma Świętego, często cytowany, głoszone są kazania, które jest nazwane moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg. I dalej jest powiedziane, to ja wysłucham z niebios. Ukorzą się, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I zwróćcie uwagę na werset 15. Jeżeli nie macie otwartej, to posłuchajcie. Bóg wtedy mówi tak, i będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Kiedy jest obietnica, wcześniej ukorzy się mój lud i wtedy jest później jest powiedziane i Bóg mówi, i będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę. I zwróciłem to słowo, uwagę na to słowo uważne uszy. Że uszy Pana będą uważne na modlitwę. Nie tylko będą słuchać, ale uważnie słuchać. I to jest dla mnie wielkie, po prostu wielka sprawa, że ja chciałbym, żeby Bóg był uważny na modlitwę, którą my zanosimy do Niego. Jako zbór w Nowej Hucie, jako Kościół w Nowej Hucie. Jako ciało Pańskie, żeby Pan był uważny na naszą modlitwę. Bóg mówi, ukorzy się mój lud. I wtedy moje uszy, moje oczy będą widzieć, moje uszy będą słyszeć. Kolejną rzecz. Dlaczego potrzebujemy, w jakim celu potrzebujemy ukorzenia się? I powiem to tak, że Bóg dla swojego Kościoła ma o wiele więcej błogosławieństw duchowych, niż myśmy je wzięli. Bóg ma dla swojego Kościoła o wiele więcej darów, łaski, wyposażenia, niż my dzisiaj tego doświadczamy i to przeżywamy. To jest o wiele, wiele więcej Bóg ma dla swojego Kościoła. O wiele, wiele obfitszy jest Boży stół i skarbiec Bożych błogosławieństw i Bożych darów, niż my to dzisiaj wzięliśmy. I chcę wam powiedzieć tak, że ja rozumiem to w ten sposób, że bardzo ciężko nam będzie sięgnąć po te wszystkie rzeczy, jeśli w naszym życiu nie będzie drogi poprzez ukorzenie się. Bym powiedział tak, że poprzez ukorzenie prowadzi droga, tak naprawdę prowadzi droga do przyjęcia tych wszystkich błogosławieństw, które Bóg ma dla swego Kościoła. Że ta droga prowadzi przez uniżenie. Pismo Święte mówi, uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Ukuszcie się pod Jego ręką, aby was wywyższył czasu swego. To wywyższenie, to nie dotyczy tylko wieczności. A to wywyższenie dotyczy także obdarowania Kościoła. Kościół obdarowany jest Kościołem, który zyskuje szacunek. Kościół, w którym działa moc Boża i Duch Święty zyskuje szacunek i uznanie. Bo ludzie z respektem odnoszą się do takiego kościoła. To nie jest sól, która jest podeptana i na nic się nie przydaje. To nie jest sól, która jest wyrzucona na zewnątrz. Ale jest to kościół, który zyskuje autorytet w społeczeństwie. Jest to tak, jak w Dziejach Apostolskich powiedziane, że nikt się nie śmiał do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Oni się nie śmieli się. To jest takie słowo, nie pamiętam, tak użyte, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Ci, którzy się nie nawrócili, mieli ich w wielkim poważaniu, bo widzieli szczególną łaskę i moc, która działa w tym Kościele. A droga do tego prowadzi poprzez ukorzenie się. I jeszcze jedną rzecz chcę wam powiedzieć na końcu, w jakim celu i dlaczego. I to jest już sprawa historyczna. Każde przebudzenie, jakie zna historia, zaczynało się od ukorzenia się Kościoła. Chyba, że to jest przebudzenie jakiejś innej fali. Ale ja o tym nie chcę słyszeć, nie chcę tego wspominać, nie chcę o tym myśleć. Nie interesuje mnie czwarta, piąta, trzecia i następna fala. Każde przebudzenie, które zna Kościół, które było autentyczne, zaczynało się od upokorzenia się ludu Bożego. Tak ono się zaczynało. Nie ma innej drogi. Nie ma drogi na skróty. Nie ma płotek, żeby przeskoczyć to. Ono zawsze tak się zaczyna. I na koniec chcę wam powiedzieć o człowieku, który mnie zadziwił z Biblii. Pozytywnie. Nie znałem tej postaci od takiej strony. Dopiero w czasie przygotowania tego kazania ten człowiek mi się z takiej strony odsłonił. A mianowicie mowa jest o Danielu, który był na dworze babilońskim, medoperskim, na dworze Cyrusa i tak dalej. O Danielu. Z czego znany jest Daniel? Daniel jest znany z tego, że się nie pokłonił posągowi. Znacie z tego Daniela? Daniel jest znany z tego, że wykładał sny. Daniel jest znany z tego, że miał objawienia. Daniel jest jeszcze znany z tego, że był premierem u wielu władców tamtego czasu. A więc znany jest jako mąż stanu, jako prorok, znany jest jako człowiek niezłomnej wiary, znany jest jako młodzieniec, który nie spożywał potraw ofiarowanych bałwanom. Więc znany jest z tego swojego charakteru, wyjątkowego charakteru. Ale wiecie, z czego jeszcze Daniel jest znany w Księdze Daniela? Daniel jest jeszcze człowiekiem, który potrafił się ukorzyć, jak nie wiem kto, czy jest jeszcze druga taka osoba w Piśmie Świętym. Bo w 9 rozdziale Księgi Daniela, kiedy wziął Księgę Jeremiasza i przeczytał, że minęło 70 lat już, odkąd Jerozolima została zburzona i świątynia została zburzona, co zrobił ten mąż stanu, który siedział, był prawie premierem chyba w tym czasie, który miał wszystko, dostatek, sławę, pozycję, uznanie, szacunek pogan i szacunek Żydów. Co zrobił człowiek, który dowiedział się, który wziął księgi i dowiedział się, że taka rzecz się, że minęło 70 lat. W 9 rozdziale Księgi Daniela możemy o tym przeczytać, co on zrobił. Było to w 1 roku Dariusza, syna Achaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego. W 1 roku jego panowania Daniel zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i w popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga, wyznawałem i mówiłem. I później przez cały ten rozdział Daniel wyznaje grzechy Izraela. To jest zadziwiające, bo o tym człowieku Bóg powiedział, że to jest mąż miły, mężu miły. A więc jeżeli jest mąż miły, to jest mąż, można powiedzieć, nienaganny. I ten nienaganny mąż staje w miejscu, w którym jest naród, korzy się przed Bogiem w poście, we włosienicy. Wyobraźmy sobie to dzisiaj. W post, włosienica, popiół. Totalne jakieś zejście z pozycji. On zrzucił jedwabne, mięciutkie szaty, w których chodził. Pantofelki z najlepszej gatunku skóry, które miał i było go na to stać. Najlepsze potrawy, jakie można było tylko serwować, on miał to na co dzień. On miał do tego dostęp. I ten człowiek rezygnuje z tego wszystkiego po to, bo wyczytał w księgach, że minęło 70 lat, trzeba się ukorzyć, bo Bóg chce coś uczynić. Daniel jest znany z niesamowitego uniżenia się, ukorzenia się przed Bogiem, będąc w swojej pozycji wyjątkowej, jako człowiek. Niewielu ludzi ma możliwość osiągnięcia takiej pozycji. Mógłby się już losami Izraela nie przejmować. I teraz jesteśmy w rozdziale 10. To jest rozdział 9, a rozdział 10 jest taki. 3 roku Cyrusa, więc już jest zupełnie inny okres. Kolaberskiego objawiło się słowo Danielowi zwanemu Baltazarem. To słowo jest prawdziwa treść jego wielki ucisk. I zważał na słowo, a we widzeniu dane mu było zrozumienie. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust, nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie. 3 tygodnie. Premier w kraju nie je smacznych potraw, nie je mięsa, nie bierze wina, nie namaszcza się olejkiem, jest w żałobie, jest w jakimś stanie uniżenia. Dlaczego? Otrzymał od Boga widzenie i go nie rozumiał. Otrzymał od Boga widzenie i nie rozumiał tego widzenia. I Daniel powiedział tak, ja muszę zrozumieć to widzenie. To musi być coś ważnego, Bóg mi ma coś ważnego do przekazania. Ja nie rozumiem tego, więc co muszę zrobić? Muszę się przed Bogiem ukorzyć. Niesamowite dla mnie, powiem wam szczerze. Niesamowite, że z takiego powodu, że nie rozumie słowa, przez 3 tygodnie jestem w żałobie. Przez 3 tygodnie jestem w poście. Przez 3 tygodnie żyję w skrusze, w uniżeniu. Nie rozumie tego, a ten człowiek był do takiego czynu zdolny. Tutaj jak gdyby wychodzi ta motywacja i serce tego człowieka. I w wersecie 12, rozdział 10, w wersecie 12 czytamy. Wtedy rzekł do niego: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. W pierwszym dniu, kiedy Daniel postanowił się ukorzyć, Bóg posłał do niego wyjaśnienie tego snu, tego proroctwa, które otrzymał, objawienia. Gdy Daniel postanowił się ukorzyć. Jeśli czegoś nie rozumiemy, to powinniśmy przyjść do Boga, tak jak przychodził Daniel. Żeby Bóg nam przyszedł z objawieniem, ze zrozumieniem. I kończąc, bo temat można w nieskończoność omawiać, jest tego w Biblii dużo. Czy ja tak sobie tak myślę, to nie chodzi nawet o to nabożeństwo. Wiecie? Nawet nie chodzi o to nabożeństwo, bo na tym nabożeństwie ja mogę to powiedzieć, możemy sobie to porozmawiać, możecie sobie przemyśleć. Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby zrobić tak zwane nabożeństwo ukorzeniowe i się ukorzyć przed Bogiem, a za rok zrobimy drugie. Rozumiecie? Myślę, że już tyle mamy zmysłu, że rozumiemy, o co chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się mogli zostać zainspirowani. Żebyśmy zostali w jakiś sposób ukierunkowani przez Boga do przyjmowania właściwej postawy w naszym życiu w różnych sytuacjach. Żebyśmy umieli reagować na to, co się dzieje w naszym życiu i reagować na to, w jakim miejscu jest Kościół. Ja jestem o tym przekonany. Już to powiedziałem i powtórzę to na koniec teraz, że jako Kościół Pana potrzebujemy ukorzenia. Ale ja nie chcę nikogo do tego zmuszać, bo to jest niewykonalne. Jeśli was w jakiś sposób inspiruje, dziękuję Bogu. Jeśli nie, może wrócicie do domów, przemyślicie to sobie. Może się sami pomodlicie, może sami zrozumiecie. Ja tyle z mojej strony. Chcę was zaprosić do tego, żebyśmy jeszcze mogli przez chwilę stać i pomodlić się.